7, Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie. Chciałoby się powiedzieć, może nawet lekko złośliwie, w ten piękny jesienny poranek, acz to 18 sierpnia, więc jeszcze trochę nie tylko, że lata, ale i wakacji przed nami, chociaż po przejściu frontu, przynajmniej u nas na Mazowszu, faktycznie jakby trochę zrobiło się mniej wakacyjnie i mniej letnie. Niemniej my z uśmiechem po pewnej, w moim przypadku, przerwie urlopowej wracamy do życia i tego politycznego, i tego społecznego. Będzie dzisiaj między innymi, no dużo będzie polityki, będzie i polityka europejska, będzie pomysł pana wicepremiera i szefa MSZ Rosława Sikorskiego, pomysł, aby tworzyć Legion Europejski złożony z ukraińskich weteranów. Ten pomysł, nie tylko ten, omówimy po godzinie 8.10 z byłym europosłem, a teraz doradcą prezydenta Jackiem Sariusz-Wolskim, potem 8.35 Marek Jakubiak, a wcześniej porozmawiamy też o tej dynamice polskiej polityki z Andrzejem Śliwką i o tym, czy pani Sobkowiak-Czarnecka zostanie premierem, czy nie zostanie tym premierem i o co właściwie chodzi w projekcie Sobkowiak, ale też o takim powierzchnym projekcie pani minister Sobkowiak-Czarneckiej, czy to faktycznie jest jakiś plan na wybory, i o samych wyborach powiemy, bo coraz głośniej, jak tylko wróciłem do Polski, pojawiają się takie zdania, że być może te wybory będą na jesieni, ale nie przyszłego roku, tylko może już w tym roku. Pytanie, czy jest to w ogóle możliwe technicznie, ale takie głosy, że obecna władza będzie chciała uciekać do przodu w szybsze wybory, jest coraz częściej podkreślane. O tym wszystkim dzisiaj w poranku wnet Państwu powiemy i będzie także rozmowa, która wychodzi poza bieżącą politykę. Wspomnimy dzisiaj w poranku wnet Joannę Rawik, naszą koleżankę redakcyjną, ale też piosenkarkę, tłumaczkę, dziennikarkę, aktorkę, która odeszła od nas 15 sierpnia. Audycja Sztuka jest magią, ale nie tylko ta audycja, także audycja o Edith Piaf. To wszystko działo się przez lata na antenie Radia Wnet. No i te nagrania, te dziesiątki, setki audycji z nami zostają. A Joanna Rawik przechodzi do wieczności jako piosenkarka, aktorka, tłumaczka też. Ostatnia jej aktywność na tym polu to chociażby wydanie tłumaczenia Małego Księcia, które mam w domu, które jest niezwykle uroczo wydane i niezwykle uroczo przetłumaczone. No, tym wszystkim też Państwu dzisiaj w poranku wnet powiemy, a zaczynamy. Zaczynamy od spojrzenia i na polską sytuację, ale także niemiecką. Razem z nami na początek poranka wnet Aleksandra Fedorska, redaktor naczelna Radio Debata. Dzień dobry, pani redaktor.
Dzień dobry. Witam Państwa o poranku. Bardzo zachmurzone niebo w północnych Niemczech, niedaleko Hamburga.
A właśnie, bo pani redaktor nie w swoim rodzinnym Poznaniu, tylko na obczyźnie, można powiedzieć, w Niemczech, Hamburg, ale to nie chyba Hamburg w tej chwili najbardziej przykuwa uwagę niemieckich obserwatorów, a raczej te wschodnie landy. Za chwilę, za pasem, w sierpniu, przepraszam, we wrześniu wybory landowe. No i wydaje się, że niemiecki establishment toruje drogę do władzy AfD we wschodnich landach.
No, tam już niewiele brakuje. Mamy 7 września te bardzo ważne wybory w Saksonii-Anhalt i tam faktycznie właściwie chodzi już tylko, mówimy tutaj o danych sondażowych, prawda, bo to wielkie sprawdzam, to dopiero są wybory, ale w danych sondażowych właściwie chodzi już tylko o liczby po przecinku. Tamten Landtag, to znaczy parlament landowy, to jest liczba 83 posłów, tak, więc trzeba mieć 42. I obecnie sytuacja właśnie waha się między tą liczbą posłów, mówię tutaj o liczbach sondażowych, dla AfD i dla całej reszty. Bo trzeba z pewnością, będzie wyglądało to tak, że właściwie wszystkie inne partie, które znajdą się w tym Landtagu, staną jakby murem lub kordonem sanitarnym przeciw AfD. Tak wygląda ta sytuacja i te wahania są maleńkie. Raz udaje się przeskoczyć AfD przez tą cieniutką linię, a przy drugim sondażu już wygląda to gorzej. Szef tamtejszej landowej AfD to taki ciekawy sunny boy. I on miał w ostatnim czasie też wiele internetowych, bardzo długich wywiadów, wywiady rzeki, można powiedzieć. Był też, można powiedzieć, gościem czy twarzą okładki Szpigla. Najbardziej niebezpieczny człowiek w Niemczech. Zastanawiam się, czy to ma sens, żeby jego tak diabolizować. Czy jest to korzystne, czy raczej niekorzystne? Z pewnością mamy do czynienia z olbrzymią przesadą w ramach tutaj niemieckiej opinii publicznej, ale troszeczkę jest to także po prostu maniera mediów, no, z takim lekkim skrzywieniem lewicowo-zielonym.
Jest to maniera atakowania, ale maniera, która chyba już nie działa. Coś się nie tylko w Niemczech, ale właśnie na przykładzie Niemiec, bo to bardzo dobrze widać, skończyło.
Jakby to się mogło skończyć? To jest bardzo ciekawe zagadnienie, bo są już przygotowania na taki, można powiedzieć, taki scenariusz. I jest mowa o tym, że AfD nie będzie miało dostępu do pewnych zakresów służb, prawda, ten Urząd Kontroli Konstytucji, tam ich dostęp ma być podobno ograniczony. Wielkie tutaj darcie szat dotyczy na przykład szkolnictwa, ponieważ szkolnictwo to należy stricte do kompetencji landowych. Więc tu na przykład AfD mogłoby położyć rękę, łapsko swoje, na przykład nauczanie historii w szkołach podstawowych czy tych do matury, to byłoby no, z pewnością oczywiście niekorzystne i będzie tutaj, mi się zdaje, że jeśli faktycznie AfD osiągnęłaby większość w Saksonii-Anhalt, myślę, że wywoła to dramatyczną debatę w Niemczech. I na pewno będą próby, żeby do tego rządu nie doszło.
Ale próby demokratyczne czy pozademokratyczne?
Tak, z tą demokracją, jak wiemy, tradycyjnie bywało różnie. Jest tu te historyczne głosy demonizujące AfD, atakujące właśnie tego wręcz lajtowego lidera landowego, który wcale nie ma takiego dużego znaczenia, ale jest bardzo sprytny w marketingu politycznym. Piękne zdjęcia ze strażą pożarną i po prostu piękny uśmiech, świecące oczka. To robi swoje i oni, demonizując go, robiąc z niego chodzącego diabła, no już stwarzają pewien ferment, pewną atmosferę, która może się na przestrzeni września naprawdę może doprowadzić do tego, że podejmie się jakieś takie nagłe, dziwne ruchy. Państwo sobie przypominają wiele lat temu, w Turingii wybrany został premier głosami AfD. Może Państwo sobie to przypominacie, taka była głośna afera. To był kandydat z ramienia FDP wtedy, liberałów. I na telefon wtedy pani kanclerz Angeli Merkel, ten pan odłożył wszystko i podał się do dymisji. Więc czy coś jest demokratyczne, czy niedemokratyczne, to tu w Niemczech jest bardzo uznaniowo traktowane. Więc nie wiem, co się wtedy mogłoby wydarzyć. Czuję się jednak, że atmosfera jest bardzo napięta i w tej wypaczonej co nieco i na pewno niezbyt demokratycznej dyskusji, także medialnej, myślę, że może się wydarzyć jeszcze bardzo wiele, czego nie przewidujemy.
patrzymy na sytuację w Niemczech, to jeszcze jedna informacja do omówienia. Niemcy się pochwaliły, że mają najwięcej żołnierzy od 13 lat. Wydawało mi się, że to będzie jakaś najwięcej żołnierzy od 80 lat, żeby być trochę złośliwy, na przynajmniej od upadku muru berlińskiego, tu od 13 lat. Jak niemieckim władzom idzie no, ta deklarowana przynajmniej odbudowa sił zbrojnych?
Ten miesiąc, to znaczy mówimy tutaj o liczbach z lipca, bo mamy co miesiąc takie podawane liczby z miesiąca na miesiąc. Ten miesiąc wcale nie był taki zły. Można powiedzieć, że należał do tych lepszych, ponieważ do kosza trafiło 1500 żołnierzy. To jest już coś. Miesiące wcześniejsze były nawet wręcz ujemne. Więc z pewnością jest to związane z tym, że skończyła się szkoła i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest teraz te miesiące letnie będą na pewno lepsze dla Bundeswehr. Zobaczymy, jakie będą też wyniki na jesieni na rynku pracy. Bo to też będzie oczywiście rzutowało na podpisywanie kontraktów w Bundeswehrze, z pewnością. Oni mówią, że są w przedziale jeszcze, że są zadowoleni. No ale nie jest to, oczywiście to jest PR, no co mają powiedzieć. To ta dobrowolna służba wojskowa, to znaczy, że młodzi ludzie w wieku 18 lat, kobiety i mężczyźni, dostają list do domu, czy zgadzają się na tą służbę, czy chcą podjąć służbę wojskową w Niemczech. Młodzi mężczyźni w wieku 18 lat są zobowiązani, żeby taką deklarację wypełnić. I z tym jest szalony problem. Po pierwsze, młodzi ludzie to lekceważą. Bardzo mało z tych listów w ogóle jakby wraca do MON-u. I na razie udało się z tej grupy, tymi listami, zdobyć zaledwie mniej niż 1000 osób. Zobaczymy, jak ten system w drugiej połowie roku, czy to jakoś ruszy. Jak to będzie wyglądało? Tam jest wiele biurokratycznych, organizacyjnych także problemów, ale widać, że ta młodzież 18-letnia, tu młodzi mężczyźni bardzo ospale podchodzą do tego wszystkiego. To, o czym się, mi się zdaje, za mało dyskutuje, ponieważ nie jest to takie gładkie politycznie, to jest to fakt, że w tych rocznikach już ponad połowę młodych ludzi to są dzieci migrantów. Często albo już urodzone w Niemczech, z rodzin migranckich, albo jako małe dzieci, które przyjechały do Niemiec. Więc tu gdzieś ten system niemiecki w przypadku służby wojskowej mówi to wielkie, sprawdzam. Jesteś tak naprawdę lojalny. Czy korzystasz tylko z tego, co w Niemczech piękne?
No dobrze, ale dzieci imigrantów chcą iść do niemieckiej armii, czy się nie palą? I pytanie, czy jeżeli by się zaczęli palić i wchodzić do niemieckiej armii, to czy na pewno byliby lojalni wobec tej armii, czy byliby lojalni wobec innych zwierzchności, chociażby religijnych?
Po tym pierwszym półroczu, tak, od wprowadzenia tych całych listów, które trafiają do tych młodych ludzi, trzeba przyznać, że na razie podchodzą w ogóle cała młodzież, czy migrancka, czy niemigrancka, podchodzi bardzo ospale do tego, aby w ogóle odpowiadać państwu na to pytanie. Na razie oni, jakby powiedzieć, uciekają od tej deklaracji, na razie jeszcze nie wypełniając tych listów, lekceważąc je. No dobrze, no ale można powiedzieć, że to są takie problemy na starcie. Jest taki pomysł, żeby tych młodych ludzi zmusić do odpowiedzi na ten list, bo oni też mogą odpowiedzieć negatywnie, że mogą odpowiedzieć, że nie chcą służyć. Na razie jest to jeszcze możliwe. I jeśli by w ogóle uchylali się przed odpowiedzią, to można nałożyć na nich mandaty. To już jest oczywiście w debacie. Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało jeszcze w drugiej połowie tego. Czy młodzież niemiecka, już często migrancka młodzież, czy ona jest i będzie lojalna? To jest, mi się zdaje, to wielkie pytanie ogólnie tego społeczeństwa o lojalność tej części napływowej. Ta część napływowa składa się oczywiście z osób z Bliskiego Wschodu, ale składa się także z osób z Polski, z Rosji. Tu są olbrzymie problemy. Na niemieckich ulicach są protesty właśnie niemiecko-rosyjskim kontaktom, więc tu chodzi o więcej. To pytanie o lojalność faktycznie, Łukaszu, jest moim zdaniem czymś bardzo, bardzo ważnym. Niemcy się tej odpowiedzi jak na razie też boją. Nie chcą jej forsować za mocno, bo nie są jej pewni.
Bo nie są pewni tego, czy wpuszczać dzieci migrantów do armii, to by było pewnym podsumowaniem eksperymentu czy projektu politycznego pod tytułem Multi Społeczeństwo, Multi Kulti. To już na koniec zapytam o Ceutę, zapytam o to, jak sobie radzi i w Ceucie, ale też w Holandii, w PiS, na platformie X, pani redaktor, że Unia Europejska na dwóch krańcach się kruszy się na peryferiach jak Ceuta, ale też kruszy się w centrum, chociażby Holandia, protesty rolników, a do rolników dołączają kierowcy ciężarówek.
Tak. Całkiem mi się zdaje, że te problemy już także tutaj u was na antenie były wielokrotnie dyskutowane. Mamy tam po prostu załamanie się bezpieczeństwa jako takiego. Nie tylko, że na teren tych enklaw, które co jak co są terytorium hiszpańskim, to były dziesiątki tysięcy ludzi, oni do końca nie opuścili tych terenów. Powiedziano co prawda, że oni wyjeżdżają, ale nigdy nie podano tej właściwych liczb, prawda? Ci ludzie nadal tam są, jak reporterzy także polskich mediów, też niemieckich mediów są tam na miejscu, to widzą tych ludzi po prostu na ulicach. To jest bardzo groźna sytuacja, bo pokazuje, że taki kraj na przykład jak Hiszpania w ogóle nie radzi sobie z podstawowym zadaniem zapewnienia bezpieczeństwa swoim mieszkańcom. Przecież tam mieszkają na tych terenach enklaw normalnie Hiszpanie. I państwo nie jest w stanie zabezpieczyć ich podstawowych jakby potrzeb bezpieczeństwa. To jest właściwie bankructwo. Bankructwo Unii Europejskiej w tym wymiarze. A co chodzi o Holandię, to jest właściwie dylemat w pigułce braku skuteczności kolejnych już rządów. Bo wokół tych protestów holenderskich rolników, właściwie to jest już długoletni konflikt. Rolnictwo holenderskie jest strasznie intensywne i właściwie też nie tylko energochłonne, także pod kątem właśnie azotu też te uprawy są bardzo uprzemysłowione. Z pewnością można by było tutaj wyrazić wiele krytyki ze strony tych, którzy chcą chronić nasze środowisko czy klimat, z pewnością. Z drugiej strony gospodarka Holandii po prostu od tego sektora jest też w dużej części uzależniona, prawda? No bo jednak wiele prowincji holenderskich żyje z tego intensywnego rolnictwa. I oni już wcześniej walczyli przeciw tym ostrym granicom, właśnie tutaj chodzi o nawozy takie jak azoty, i oni chcieliby, żeby te normy nie były takie wywindowane, które nakłada im Bruksela. Oni już wielokrotnie protestowali. Tam już nawet powstała w międzyczasie także taka partia polityczna, składająca się właśnie z tych protestujących rolników, która nawet weszła w skład jednego z rządów. Ale teraz ten nowiuteńki rząd, właśnie taki liberalny, który wypłynął na fali antywilderskiej. Przypominamy sobie tego Gerda Wildersa, blondyna z taką czupryną. Jemu nie udało się na stałe swojego rządu utrzymać. No i właściwie po nim, po rozpadzie rządu Wildersa, który nie był wtedy szefem rządu, on musiał być schowany, ale de facto dużo miał tam do powiedzenia. Nadszedł czas młodego człowieka, Rob czy Bob Jetten. Interesująca postać, także medialna, I on miał ten nowy wiatr wprowadzić, tak? Ten poprawicową, lewicową falę prowadzić, ale właściwie już na starcie mu się nic nie udało. Stworzył tylko mniejszościowy rząd, bardzo nieskuteczny. Rząd, któremu brakuje aż 10 głosów w parlamencie holenderskim. Nic mu się nie udaje, nic. I w tym w gruncie rzeczy z braku sukcesu, to jest dla mnie niezrozumiałe posunięcie, przykręca śrubę tym rolnikom. To znaczy tak jakby prowokował protest ulicy. Ponieważ teraz wprowadza takie prawo, że nie tylko już te normy, prawda, tych nawozów będą jeszcze bardziej dotkliwe. Nie, oni będą mieli także prawa do zamknięcia zakładów rolniczych. I teraz właśnie to jest odpowiedź holenderskiego, w międzyczasie także już belgijskiego rolnika. Nie zabierajcie nam naszych zakładów, wy nie macie do tego prawa. No i znowu właśnie Holendrzy blokują autostrady. Możliwe, że jest to jednak ich ostatni taki zryw. Już wielokrotnie próbowali protestów. Mam nadzieję, że dzisiaj w tych dniach uda im się osiągnąć więcej. Dołączyły ciężarówki wczoraj i chyba też jeszcze jakiś inny sektor transportu. To jest bardzo ciekawe.
Jak ten protest będzie w Holandii, w Niderlandach się rozwijał. Naszym gościem była Aleksandra Fedorska, redaktor naczelna Radio Debata. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Może następnym razem ze Szwecji, bo tam będę w następnym tygodniu i może uda nam się także połączyć, bo Szwecja w kampanii wyborczej. 13 września Szwedzi wybiorą nowy skład swojego parlamentu.
To też proces, który warto obserwować. Dziękuję bardzo za rozmowę, a my za chwilę do studia wracamy. Wracamy, bo teraz zespół ma nam.